i duże.
Magdalena Lipiec-Jeremek, a także Jarosław Gołofit. Mówimy Państwu dzień dobry w tę pierwszą październikową, równie piękną jak te wrześniowe niedzielę. I zapraszamy Państwa do zgłębiania tajemnic, ale też i swoistych anegdotek życiowych o bardzo ważnej rodzinie w naszym regionie.
Postać, która jest tutaj ukazana w anegdocie, to jest Jan Zamojski, ojciec hrabiego Konstantego, który już jako 40-letni mężczyzna został nieznacznie, ale przymuszony przez rodzinę z racji powinności, by znaleźć sobie kandydatkę na żonę. A ponieważ nie mógł doprecyzować, która z kandydatek będzie najlepsza, idealnym sposobem było stworzenie po prostu tabelek, w których przyznawał punkty za urodę, za majątek. Nie zachęcam Państwa do wybierania tej formy decydowania o współmałżonku, ale akurat w przypadku Jana Zamojskiego okazała się nad wyraz skuteczna.
No i kogo wybrał?
Annę. Anna z Mycielskich-Zamojska była niezwykłej urody kobietą i można powiedzieć, że Jan Zamojski bardzo wpłynął na jej sposób postrzegania świata, bo on niby akceptował jej pasję czytania francuskich romansów i piękne stroje, ale gdy tylko została jego żoną, została zobligowana do tego, żeby czytać o polskiej historii, aby umierać się nader skromnie i przede wszystkim być godną nazwiska Zamojski małżonką.
Tabelka troszeczkę jak ta współczesna w Excelu.
Dokładnie, tak bardzo chłodno wydawałoby się, ale też i
kalkulując.
Trzeba było. Tak naprawdę to za każdym razem były pewnego rodzaju, choć to nieładnie brzmi, ale transakcje, które po prostu wywiązywały się między rodzinami. Każdemu zależało na tym, żeby zachować jak największą, jak najlepszą pozycję, a najlepiej było łączyć swoją historię z historią rodu, który też i miał swoje wspaniałe korzenie.
Oficynę północną tak naprawdę dzisiaj przede wszystkim odwiedzimy z naszym radiowym podróżniczym mikrofonem, a przecież od 4 lipca tego roku w Muzeum Zamojskich w Kozłówce można zwiedzać cztery nowo wyremontowane obiekty o łącznej powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych. Oficyna północna, południowa, teatralnia i stajnia. Jest to efekt zakończonego właśnie w Kozłówce projektu przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce. Celem tego projektu było nie tylko zakończenie trwającego ponad 40 lat procesu rewaloryzacji zabytkowego obiektu, ale także zwiększenie atrakcyjności muzeum. Byłam, widziałam, rzeczywiście tak jak kochamy nasze Muzeum Zamojskich w Kozłówce, tak teraz jeszcze te nowe obiekty sprawiają, że absolutnie jest o wiele, wiele ciekawiej, także dla takiego współczesnego turysty. Ale grunt to spotkać i poznać wyjątkowego przewodnika miejsca. Państwo doskonale chyba, zwłaszcza ci podróżujący, wiedzą, że miejsce zyskuje dzięki historiom, opowieściom, ale także tej pasji przewodnickiej i nam się to w Kozłówce udało. Magdalena Pilsak z Muzeum Zamojskich w Kozłówce była naszą przewodniczką i naprawdę w bardzo piękny i szczegółowy sposób opowiadała nam chociażby na początek o oficynie północnej. A działo się to zupełnie niedawno, kilka dni temu, kiedy to z trzech autokarów wysypały się wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, bo to chyba taki dobry czas właśnie wrzesień, choć dziś już w kalendarzu październik, na zwiedzanie okolic naszego miejsca zamieszkania i poznawanie tej małej historii.
To jest akurat, myślę, że wielki atut tego miejsca, że my podobamy się zarówno w roku szkolnym, jak i w okresie wakacyjnym, bo przyjeżdżają do nas zorganizowane grupy wycieczkowe kolonijne, ale faktycznie okres letni to przede wszystkim turyści indywidualni, którzy, tak jak stoimy sobie tutaj na zewnątrz na dziedzińcu, od razu po wejściu przez piękną bramę udekorowaną herbem Zamojskich mogą zobaczyć budynki, które stanowią ten oryginalny element budowy założenia, czyli mamy pałac, mamy oficyny, mamy też i pawilony, które stanowią dawną stajnię i wozownię. I nie ukrywam, że przez wiele lat przyjeżdżający tutaj zastanawiali się, co kryją budynki, które przez lat kilkadziesiąt nie były udostępniane zwiedzającym, a już właśnie od tego roku, od okresu wakacyjnego jest możliwość, żeby do tych budynków zajrzeć. mało tego, zajrzeć, zobaczyć i skorzystać z wielu atrakcji. To może zaczniemy od piwnic. Zapraszam do oficyny północnej.
Czyli od dołu do góry, ale pani Magdaleno, byli też tacy goście i tacy zwiedzający, którzy doskonale pamiętali te budynki i mówili, że to było miejsce ich zamieszkania.
Ach, tak, tak, to prawda. W okresie powojennym w oficynie północnej mieścił się dom dziecka, natomiast po przeciwnej stronie, gdy się odwrócimy tutaj na drugą stronę dziedzińca, zobaczymy oficynę południową, która była dawną oficyną kuchenną, ale jeszcze do lat 90. była szkołą podstawową. A że mówi się, że szkoła drugim domem, to faktycznie zarówno jeden budynek, jak i drugi mógł być w takiej bardzo bliskiej emocjonalnie relacji zapamiętany przez korzystających z tych budynków. I to jest dla nas takie miłe, że my teraz udostępniając te przestrzenie, mamy czasami takich turystów, którzy z rozrzewnieniem mówią: ojej, tutaj w tym pomieszczeniu była moja klasa, a tutaj i wspominają, i dzięki temu my też i zyskujemy jeszcze szerszą wiedzę na temat tego, jak dokładnie były wykorzystywane te pomieszczenia w okresie powojennym. To teraz wchodzimy po schodach do oficyny. Niekoniecznie musimy korzystać ze schodów, bo mamy też dzięki tej modernizacji budynku takie boczne wejście, które jest przeznaczone dla wszystkich tych, którzy potrzebują łagodniejszego wejścia. A oficyna, jak słychać zresztą, budownictwo przed ponad 100 laty i wysokie wnętrza, echo niesie, a na samo wejście mamy wielki informator, który nas troszkę pokieruje, jeżeli byli zagubieni, gdzie można udać się w Kozłówce, co można w Kozłówce ciekawego zobaczyć.
Ale nie zapominajmy o tych elementach, które mimo wszystko przenoszą nas oczywiście do historii. One robią piorunujące wrażenie, jak chociażby.
O piece chodzi. No tak, każdy, kto zna Kozłówkę, wie, że wnętrze kozłowieckie to jest magia tego wystroju autentycznego, czyli sztukaterie, piece, kominki. I ten element, który tutaj mamy jako charakterystyczny we wnętrzach pałacowych, to był też element zwykłego, codziennego użytku też i w tych budynkach bocznych. Więc mamy wspaniałe piece, będą w różnych kolorach, bo my przecież nie tylko tutaj, w tym pierwszym pomieszczeniu będziemy. Jak wspomniałam, zaczniemy od piwnic, bo chciałabym opowiedzieć o tym, co udało nam się znaleźć w trakcie prac remontowych tutaj na terenie pałacu i chcieliśmy się po prostu podzielić ze zwiedzającymi swoimi odkryciami. To zapraszam.
A to skarb?
Oczywiście. No i tutaj czasami można by było też anegdotycznie opowiedzieć o tych wszystkich znaleziskach, bo i piece, i butelki wina. Zapraszam tutaj po schodach troszkę stromo. Dla tych, którzy nie mogą korzystać ze schodów, ze względów na przykład chociażby jakichś takich trudności, mamy też i dźwig, który pomaga przemieszczać się między piętrami, więc jest to pełna dostępność obiektu. No właśnie, piwnice obiektu, takiego starego budynku, jakim jest oficyna. Jak mówiłam, kryją wiele tajemnic. Ja zapraszam do ostatnich drzwi w korytarzu po lewej stronie. Tutaj zobaczymy jedno z lapidariów, które przygotowaliśmy. Będą mieli Państwo możliwość zobaczyć wszystko to, co było potrzebne zarówno do ogrzania obiektu, jak i wszystko to, co było potrzebne do zmodernizowania i ulepszenia życia w pałacu. Będziemy mieli tutaj elementy kanalizacji, będą fragmenty kafli i choć dla kogoś mogłoby się wydawać, że to są rzeczy zupełnie niepotrzebne, to my, muzealnicy, musimy złapać tą kulkę, zanim stoczy się ze stołu, żeby wszyscy mogli zobaczyć, jak to wygląda. Czyli naszym zadaniem jest zachowanie dosłownie wszystkiego.
Ale tak naprawdę od razu zwraca uwagę niesamowite zdobnictwo elementów użytkowych de facto, prawda? Często mówi się o tym, że nasze czasy to już nie są czasy tych rzemieślników, artystów, że ta sztuka użytkowa gdzieś tam zanika po prostu, a tutaj możemy nacieszyć oko, no chociażby te drzwiczki, tak, do paleniska.
Tak, tak, tak. To jest dość charakterystyczne, że lubimy otaczać się przedmiotami, które są piękne. Można by było tutaj przywołać, że oczywiście piękno, prawda, ale i użyteczność takich rzeczy i praktyczna strona jest bardzo ważna. A ponieważ kiedyś czyszczeniem tych wszystkich elementów o bardzo wysublimowanych zdobieniach zajmowała się służba, a nie właściciel, można było sobie pozwolić na prawdziwą finezję i jeszcze dodatkowo wzbogacać każdy z elementów. Ale to prawda, że gdy oglądamy chociażby muszlę klozetową pięknie udekorowaną. Ach, to są różne kafle. My oczywiście w trakcie tych prac tutaj porządkowych zarówno odnaleźliśmy część, jak i te, które były gdzieś w niewielkim detalu zakopane, złożone tutaj w piwnicznych pomieszczeniach. Prawdopodobnie z okresu, kiedy adaptowano te pomieszczenia do celów takich zupełnie innych, użytkowych. I tutaj kafle, jeśli chodzi o miejsce pochodzenia, to właściwie zachód Europy głównie. Co nam będzie cały czas systematycznie przypominało, że hrabia Konstanty życzył sobie stworzyć dom, który był na miarę takich standardów europejskich, stąd te łazienki, które się pojawiły w pałacu, stąd wspaniałe, wygodne rozwiązania, które umożliwiły doprowadzenie wody do rezydencji, ale to nie wszystko, bo później zobaczymy też i piec, który był zarówno przeznaczony do klimatyzowania kaplicy, jak i ogrzewania, i to było nowoczesne rozwiązanie, wspaniały pat. Czyli tutaj cały czas mamy tą finezję zdobień, ale też i praktyczną stronę i do tego jeszcze nowoczesność. Mamy tutaj planszę w ogóle w tym pomieszczeniu lapidarium. Dla każdego, komu zabraknie komentarza w postaci osoby, która będzie opowiadała, to jest możliwość przeczytania sobie krótkich informacji. Skrupulatnie te informacje przygotowywała pani Karolina Wilkowicz, która zajmuje się ekspozycją kozłowiecką. I tutaj proszę spojrzeć na pierwsze zdjęcie. Konstanty Zamoyski, jego gość w Salonie Białym. To jest też ciekawostka, ponieważ teraz jak państwo będą oglądać pałac, to pewnie informacja dla tych, którzy dobrze znają ekspozycję kozłowiecką. Piec w Salonie Białym jest w zupełnie innym odcieniu. Natomiast tutaj jest jeszcze ten starszy piec biały i w zwieńczeniu tego pieca na samym szczycie jako dekoracja właśnie tego typu element. To jest ciekawostka. Mamy tych zdjęć takich ukazujących wnętrza Pałacu Kozłowieckiego sporo i dzięki temu mogły stanowić również trop w poszukiwaniach odpowiedzi na różne pytania. Zresztą nadal stanowi to trop, bo Kozłówka, mimo że wydaje się, że jest już tematem, który został przez różne sposoby i na różne sposoby zweryfikowany, to stale przynosi nowe informacje i ciekawostki.
Bardzo ciekawie państwo nazwali to lapidarium, godzić ogień z wodą.
No, tak jak wspomniałam, tutaj mamy też te elementy, które opowiadają o sposobach ogrzewania w pałacu, ale też i te elementy, które umożliwiały skorzystanie tutaj z pełni komfortowych rozwiązań wodno-kanalizacyjnych. Poproszę, by pani się obejrzała. Za panią jest jeszcze kolumienka do podgrzewania wody i takich kolumienek tutaj w pałacu jest więcej, w pałacu, tu w Kozłówce, ponieważ są to kolumienki, które były w łazienkach Konstantego Zamoyskiego. Tylko dwie łazienki możemy oglądać w przestrzeni pałacu, a tutaj jako uzupełnienie, dopowiedzenie właśnie ta kolumienka, którą możemy sobie z bliska obejrzeć.
To nie jest takie oczywiste, ten dostęp do wody, bieżącej wody, prawda, w miejscu zamieszkania.
Ach tak, zwłaszcza, że to były takie trudne tereny i trzeba było zastanowić się doskonale, jak to rozwiązać. W przypadku budynków, które powstawały, powiedzmy, na przełomie XIX i XX wieku była już zupełnie inna możliwość, ale w przypadku pałacu, który jest budynkiem XVIII-wiecznym, no pojawiła się konieczność rozwiązania tego sposobu zmodernizowania domu poprzez dobudowanie do pałacu dwóch wież. Te wieże, które pięknie wyglądają i całość tego założenia jeszcze tak wynoszą, dopełniają, tak naprawdę stanowiły również wieże ciśnień. Czyli w każdej z wież był zbiornik na wodę, konie pracujące w kieracie systemem rur wpompowywały wodę do tych zbiorników i na zasadzie grawitacji woda była w łazienkach. I właśnie elementy takiego kieratu, tych rur, z których można było korzystać wówczas, my chcielibyśmy też i pokazać w tym naszym lapidarium, żeby można było też zobaczyć troszkę tej technicznej strony, która zazwyczaj gdzieś pozamykana, poukrywana, nie była elementem, którym bardzo się chwalono, ale też i umożliwiała komfort życia w takich przestrzeniach 100 lat temu. Czy tutaj widzimy grzejniki żeberkowe? Dokładnie tak. Tu może jeszcze słabo widać, bo gdybyśmy zaczęły się przyglądać tak dokładniej i z bliska, zobaczyłybyśmy, jak finezyjne są wykończenia, na przykład nóżek tych grzejników. Ale my staraliśmy się też i zaprezentować, jak to wyglądało od strony technicznej, bo wiadomo, że teraz muzeum, zwłaszcza teraz po renowacji, jak oglądamy po zakończeniu projektu, w tych budynkach pojawiły się już takie rozwiązania, które mają być przede wszystkim bardzo komfortowe też dla zwiedzających. Ale ta historia przecież jest imponująca i jest niezwykle inspirująca, bo teraz taka moda na tego typu kaloryfery wraca, bo to pięknie wygląda.
I także oczywiście jest eksponowane w pięknym miejscu, czyli piwnicy oficyny północnej oprowadza nas po tych nowych miejscach do zwiedzania w Muzeum Zamojskim w Kozłówce. Pani Magdalena Pilsak z tegoż właśnie muzeum. I pani Magdalena użyła takiego pięknego łacińskiego sformułowania lapidarium. Czy państwo wiedzą, jak rozszyfrować to łacińskie słówko? Co tak naprawdę kryje się pod nim i co takiego muzealnik ma na myśli, mówiąc lapidarium? 801 50 10 22, także 81 743 7383, bo my wraz z panią Magdaleną wędrujemy sobie od jednego lapidarium do drugiego, czyli tak od jednego pomieszczenia w piwnicy w oficynie północnej do kolejnego i poznajemy, odkrywamy te zagadki. Moją uwagę zwróciły ogromne takie na czerwono pomalowane, choć już z elementami odpryskującej farby bańki, beczki.
To jest taki rodzaj ciekawostki, ale myślę, że też zachwytu, bo pamiętam, jak mamy tutaj wielokrotnie w ciągu roku pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego takie sposoby sprawdzania magazynów, czy wszystko jest w porządku. Jeden z panów, który dokonywał takich sprawdzeń, ten dziwny dźwięk to jeden tutaj z osuszaczy, które są niestety konieczne w takich starych budynkach, zachwycił się tą gaśnicą, bo to są stare gaśnice. Właściwie rzadko mamy okazję oglądania tego typu sprzętu w muzeach, rezydencjach, które jednak prezentują innego rodzaju asortymenty, ale to jest właśnie to tło życia codziennego i myślę, że dosyć ciekawe. Trzy są gaśnice, jak widać tutaj. Wszystkie obiekty są opisane, więc będą mieli państwo tutaj możliwość przeczytania. Też nie chcę zdradzać za dużo, bo przecież jak w baśni Tysiąca i Jednej Nocy, trzeba pozostawić rodzaj jakiegoś takiego niedopowiedzenia, które skłoni państwa do tego, żeby przyjechać do Kozłówki, zejść schodami do piwnic i popatrzeć, co jest ciekawego w lapidarium.
Ja jestem przekonana, że państwo nie dość, że poradzą sobie z tym trudnym słówkiem łacińskim, lapidarium. Cóż takiego oznacza tak naprawdę w nazewnictwie muzealnym? 801 50 10 22, ale że państwo także zachęceni tymi historiami, opowieściami i tym, z jaką pasją muzealną właśnie o tych miejscach opowiada pani Magdalena Pilsak, wyruszą po to, aby poznawać chociażby oficynę północną, ale też i południową, ale też i teatralnie i stajnie na nowo zaprezentowane w Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Ja naprawdę doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że język łaciński to nie jest teraz współcześnie język pierwszej potrzeby, ale wierzę, że wśród naszych radiosłuchaczy znajdą się i tacy, którzy rozszyfrują owo lapidarium. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Można także jak zawsze do nas napisać podróże@radiolublin.pl, a ja się cieszę, że ten adres coraz częściej służy państwu do wskazywania ciągle jeszcze takich miejsc w naszym regionie, do których właśnie chociażby nasz wóz transmisyjny, ale także i nasz mikrofon reporterski może wyjechać, może pozwiedzać, a potem to wszystko zaprezentować, drodzy państwo, na antenie, bo w tym jest ta nasza regionalna siła. podróże@radiolublin.pl. Tutaj także czekamy oczywiście dziś na odpowiedzi na pytanie, cóż to takiego jest lapidarium? Lapidarium w kontekście zwiedzania, w kontekście muzealnym. Proszę się postarać. Ja wiem, że to troszkę takie archaizmy, ale właśnie takie archaizmy wskazujemy państwu chociażby w oficynie północnej. Pani Magdalena Pilsak wyszukuje takie szczegóły, które mogłyby państwa, a także naszych radiosłuchaczy i turystów odwiedzających muzeum zaintrygować.
My mamy zegar słoneczny na dziedzińcu, ten zapewne państwo znają, ale właśnie ten będzie można obejrzeć tutaj w lapidarium. Jest to tarcza, zegara usytuowanego na dziedzińcu Kozłowieckiego Pałacu, opracowana przez astronoma Jana Baranowskiego z 1876 roku. Aż mi się język poplątał. Może to dlatego, że tutaj jest wino. Oczywiście my wino będziemy tylko oglądać. To jest jedno ze znalezisk poczynionych w trakcie prac remontowych tutaj w pałacu. Wina były zakopane w piasku. Stanowiły swoistego rodzaju ciekawostkę, bo trudno było uwierzyć, że to wino może być jeszcze w takim dobrym stanie. Zaprosiliśmy więc enologów, którzy dokonali pobrania próbek i cały czas jeszcze wszystko w fazie badań, ale myślę, że znalezisko też jest w stanie nam pokazać, że państwo zamojscy dbali o to, aby były tutaj odpowiednie ilości metrunków dla gości zabezpieczone w oficynie w piwnicach.
Ale stan płynny.
Zdecydowanie. I z tej konferencji, która miała miejsce kilka lat temu po odkryciu tych butelek i wtedy mieliśmy możliwość nawet powąchania tej zawartości, bo to specjalną taką formą strzykawki pobierane były próbki, faktycznie zapach jeszcze był dosyć mocno uderzający do głowy. Prawdopodobnie jest to wino stuletnie. Co do konkretnego datowania, no jest to o tyle trudne, że te butelki były tak długo w piasku, który jednak był dość wilgotny, że tak jak widać nie mają żadnych etykiet, tylko niektóre korki byliśmy w stanie tutaj, jeśli chodzi o nazewnictwo firm i rodzaj wina, rozszyfrować. Tak samo jak w poprzedniej przestrzeni lapidarium, tak i tutaj mogą Państwo za pomocą tablic, które są skrupulatnie opracowane, dowiedzieć się o tym, jak wyglądała cała ta kuchenna przestrzeń w Kozłówce. Tak, teraz Pani patrzy właśnie na zdjęcia z tej konferencji i wspomnienie tych wszystkich tutaj niesamowitych odkryć winnych, ale uzupełnione są te plansze również fotografiami. Myślę, że to będzie działać na wyobraźnię. To lodówka do wina. Ten dziwny dźwięk, nie wiem czy słychać. I o tarasie wspominałam Pani. Tutaj mamy zdjęcie tarasu. To był imponujący taras od strony ogrodu. W latach powojennych niestety został rozebrany. Tu jeszcze Konstanty Zamojski, najważniejszy, bo pierwszy ordynat kozłowiecki na tarasie, który za jego rezydowanie tutaj dobudowano. Wszystkie te elementy, o których wspominałam, czyli parkiety, te posadzki, dzięki temu, że udało nam się tutaj zgromadzić, mogą Państwo nadal zobaczyć i nie wiem, czy nie będzie tego widać w radiu, więc od razu mówię, nawet te współczesne płytki, które mamy obecnie w przestrzeni oficyny, one wszystkie są inspirowane tym, co tutaj było, żeby zmieniać, ale jednak na nowe, ale zostawić ten dawny charakter. Hrabia Konstanty młodość spędził we Francji i to myślę, że nam też i dużo dopowie, bo w związku też i z wielką miłością Francuzów do wina nie mogło być inaczej. Goście Konstantego Zamojskiego wspominali, że serwowano im bulion z diablotką, omlet z truflami, owoce z kompotu i kieliszek bardzo dobrego starego szampana. Myślę, że jest to ciekawa przestrzeń. Ale porywam Panią dalej. Przejdziemy jeszcze korytarzem na sam koniec, bo tam jest ukryty kocioł. Przez wiele lat kocioł był przykryty ziemią, więc nie można było go zobaczyć, a w tej chwili, dzięki temu, że udało nam się całą tą przestrzeń przygotować też i do takiego ruchu turystycznego, ja zachęcam zwiedzających, żeby w ogóle zobaczyli, jaka jest tutaj przestrzeń budynku, bo nie można było tego oglądać. W wielu miejscach będzie okazja, żeby zobaczyć, jak wyglądały te pomieszczenia w trakcie prac. Będą plansze, które będą nam jeszcze to dopowiadały. No i ostatnie lapidarium. No właśnie, i ten kocioł grzewczy, który możemy w pełnej okazałości zobaczyć. No imponujący, jeśli chodzi o historię, ponieważ było to bardzo nowoczesne rozwiązanie, czyli zaczynamy od piwnic, ale dzięki temu poznajemy troszkę tego technicznego zaplecza funkcjonowania pałacu.
Trochę tak jakbyśmy się na dawnym parowcu, jakimś statku znaleźli.
Prawda? Tak, takie jest wrażenie. Ale jest to też ciekawe nie tylko z punktu widzenia kogoś, kto ogląda takie elementy konstrukcyjne, ale jak zestawimy sobie to z faktem, że mieszkaniec pałacu był szczególną postacią, uwielbiającą dzieła sztuki i tak jak już sobie tutaj też powiedziałyśmy, że mają każdy z takich nawet najdrobniejszych przedmiotów ma taki rodzaj dekoracji, żeby to wszystko wyglądało bardzo estetycznie. Taki ten kocioł, choć trudno powiedzieć, że jest piękny sam w sobie, to jednak taka równowaga gdzieś tutaj w tym wykonaniu też robi wrażenie, więc zachęcam koniecznie, żeby tutaj przyjść do lapidarium. Wszelkiego rodzaju ciekawostki zawsze będą dopowiedziane na tablicach, więc będzie można, jeżeli ktoś będzie bardziej zainteresowany, jeszcze odpowiedzieć sobie na pytania.
Byłam, widziałam we wtorek, więc na świeżo. Naprawdę ten kocioł grzewczy jest po prostu piękny, jeśli chodzi o sztukę użytkową. 801 50 10 22, a także podróże@radiolublin.pl. Pytam Państwa o lapidarium, bo pani Magdalena Pilsak wskazała nam lapidarium chociażby z tym kotłem grzewczym, ale także z kaflami ceramicznymi, z grzejnikami żeberkowymi, czy też z akcesoriami przeciwpożarowymi. Lapidarium. Jak rozumieć lapidarium, jeśli chodzi o wystawy muzealne? 801 50 10 22. A my mamy całkiem sporo, przede wszystkim historii do opowiadania, historii ze zwiedzania, tym razem Muzeum Zamojskich w Kozłówce i nowe miejsca do odkrywania, w tym także przygotowane przez muzealników lapidaria. Dzień dobry Pani Henryko.
Dzień dobry. Ja chciałabym powiedzieć, że lapidarium, słowo, pochodzi od słowa kamień, bo odnosi się do kamieni, a kamień to lapis. I przeważnie lapidarium to jest zbiór kamieni, albo pomników różnych, albo nawet napisów na murach, na kamieniach, na pomnikach. Są to takie tablice napisowe, jak się zbiera na jakimś murze. Czasami widziałam na starych cmentarzach, że tablice są pozbierane z jakichś starych, rozwalonych pomników. I to się nazywa, i te tablice są umieszczone na jednym murze, to się nazywa lapidarium. Zbiór kamiennych napisów dawnych, pamiątkowych, kamiennych właśnie. Na przykład w Międzyrzecu Podlaskim na cmentarzu jest takie lapidarium zrobione z macew kamiennych na dawnym cmentarzu żydowskim. To troszeczkę zaniedbane, teraz jest tam dosyć dużo krzaczków, ale bardzo wycieczka interesująca, polecam. I właśnie w tym lapidarium można zobaczyć stare napisy, włącznie z rysunkami odnoszącymi się do religii żydowskiej. No bardzo, bardzo interesujące, bardzo polecam. Więc lapidarium to jest po prostu zbiór kamiennych, dawnych napisów na murach, zrobionych na kamieniach. A jeśli chodzi o muzeum, to w Muzeum Lapidarium to jest taki dział, który właśnie tego rodzaju zbiory kamienne gromadzi.
I to, tak Pani Henryko, tak jest, oczywiście, pokazuje, że kamienie tak naprawdę mogą do nas przemawiać. Wie o tym...
Tak, zawsze się mówiło o tym, tak, że gdy pamięć zawiedzie, to kamienie wołać będą, kamienie nam będą przypominać. Przecież stare cmentarze, no to są właśnie kamienie, które nam przypominają dawną historię, dawnych ludzi, dawnych mieszkańców. I często jest tak, że inspiruje nas coś. Jesteśmy na bardzo starym cmentarzu, czytamy napisy na jakimś pomniku, postanawiamy odszukać historię tej osoby, która tam leży. Na przykład ja ostatnio miałam taką sytuację, że był pochowany jakiś pan, no i postanowiłam odszukać, więc okazuje się, zmarł w Jegolsku, to jest na Syberii, był tam zesłany i w tym pomniku, trudno powiedzieć grób, no bo tam jest ziemia z tego Jegolska, gdzie ten właśnie były dziedzic, właściciel dóbr, został zamordowany i tylko rodzina przywiozła garstkę ziemi i pochowała w grobie jego ojca i zrobiła właśnie takie lapidarium kamienne na pamiątkę tego człowieka, który kiedyś żył, a teraz został tylko w naszej pamięci.
I bardzo szeroko znaczeniowo nam Pani pokazała to lapidarium. Jestem za to wdzięczna. Dziękuję jak zawsze Pani Henryko i od razu zapraszam Panią do zwiedzania tego lapidarium jednego, drugiego i kolejnego właśnie w Muzeum Zamojskich w Kozłówce w oficynie północnej i południowej. To są te nowo otwarte obiekty udostępnione szerokiej publiczności zwiedzającym.
dzwonił do mnie ktoś z mojej rodziny, też wielbiciel pani audycji, który był w ubiegłym tygodniu w Kozłówce i mówi, słuchaj, jest tak pięknie zrobione, taki porządek, tak odnowione wszystko, tak zachęcające. No, jest zachwycony, a jest to wielki miłośnik sztuki, wielki taki esteta, ten pan, który mi to opowiadał. I mówi, że Kozłówka po prostu woła i zachęca, żeby jak najszybciej przyjechać, zwiedzać wszystko na nowo. No i jest pełen podziwu dla żywopłotów bukszpanowych, które zostały uchronione przed wielkim szkodnikiem, tą ćmą słynną, która jest piękna, bo jest, wygląda jak taka żałobna wdowa, jest ta srebrna, a obwódki dookoła skrzydeł ma czarne, fruwa w nocy, obserwuję je tutaj, wychodzę w nocy, żeby popatrzeć na nie. I kiedyś jedna wpadła do mojego domu przez otwarte okno i właśnie obejrzałam, jaka jest piękna, ma takie żałobne kolory i żałobne kształty. No ale niestety jest wielkim szkodnikiem. Podobno przysunęła do nas gdzieś z Azji.
To prawda, rzeczywiście całkiem sporo.
Gospodarze Kozłówki pięknie dbają i o bukszpany, i o lapidarium, i o wszystkie zbiory, i o całą pamięć o tej cudownej, wspaniałej, wielkiej rodzinie Zamoyskich. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Bardzo pani dziękuję. Tuż po 13 powrócimy do tegoż muzeum.